Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie robił. To powiedział Henryk Wujec. Ale to myślenie jest też bardzo bliskie temu wojownikowi. Społecznik wspierający powstańców Warszawy oraz obywatelskie ruchy prodemokratyczne. Założyciel i prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, w skrócie KORD, organizator projektu tourdekonstytucja.pl, twórca i organizator Marszu Milczenia 44. Z wykształcenia technolog żywności, handlowiec, menedżer do spraw produkcji i sprzedaży, wykwalifikowany nauczyciel zawodu. Strateg rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada kompetencje w budowaniu ciągów technologiczno-produkcyjnych oraz w prowadzeniu szkoleń personalnych pracowników. Pracował w korporacjach międzynarodowych. Jego wielki atut to nadzwyczajne doświadczenie w relacjach interpersonalnych i społecznych. Człowiek ulicy, Harlejowiec. Porozmawiamy o naszym społecznym wpływie, o przemianie, o narodzinach obywatela, o tym, jak przekonać niezainteresowanego, sceptycznego, wątpiącego, a znalezienie klucza do tej wiedzy to przecież teraz niczym odnalezienie świętego Graala. Robert Hojda. Witaj, wojowniku.
Dzień dobry, witaj.
Panie Robercie, trzecia edycja Tour de Konstytucja za moment przejdzie do historii, bo mamy wrzesień 2023 roku. Czy Tour de Bus już w garażu?
Nie, Tour de Bus jest cały czas używany do garażu, to on szybko nie zjedzie, to na pewno. Nie ma takich planów. Przed nim kolejne misje.
No ale gdzie? Przecież wakacje się kończą, lato się kończy.
Tak, ale my jesteśmy cały czas, 24 godziny na dobę. My, obywatele, żyjemy swoim życiem, innymi problemami, zmartwieniami. W wakacje mogliśmy mieć problemy typu za mało pieniędzy na wyjazd tam albo jeszcze dalej. Teraz mierzymy się z bardzo istotnymi takimi przeciwnościami życia dnia codziennego, ale my z kolei teraz chcemy trafić do młodych, szczególnie właśnie do młodych, do uczniów szkół średnich i też studentów. Tu chcemy celować z naszym takim projektem, który zaraz się urodzi.
Okej, czyli jeszcze tajemnica?
Tak.
Dobrze, ale wracając do Tour de Konstytucja, kogo pan woził tym razem na spotkania z obywatelami miast i miasteczek, czy raczej miasteczek i miast?
No, tutaj jest nasza stała ekipa, to od nich zacznę, bo to jest podstawa. Kinga Dagmara Siadlak.
Pani adwokat.
Mecenas, tak, adwokatka, prezes Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, ale ja zawsze podkreślam, że jest drugie ważniejsze stanowisko, wiceprezeska Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, czyli moja zastępczyni. Z nami w tym roku bardzo dzielnie radziła sobie przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pani Danuta Przyfara. Niezłomna kobieta. Kolejną osobą...
Ja tam podglądałam państwa na tych różnych publikacjach wideo z trasy i rzeczywiście robi wrażenie. No i robi wrażenie bardzo młodej osoby.
Ale mało osób wie o tym, jak nasze spotkania, kiedy my przygotowujemy, ile to wymaga pracy fizycznej. Ja o tym mówię też. Oprócz całej treści merytorycznej, przygotowania do tego przekazu merytorycznego później, ile to wymaga pracy fizycznej. I tu ja jestem właśnie też pełen uznania i nigdy nie wyjdę z zachwytu i z mojego zdziwienia.
Niektórzy tak mają. I niektóre z nas tak mają. Cenię. Petardy energetyczne. Dobrze.
Ale jeszcze jedną osobę muszę wspomnieć.
Igor Tuleja.
Właśnie. No. Z sędzia Igor Tuleja, który był czwartym wojownikiem w naszym Tour de Busie, takim najbardziej aktywnym, najwięcej przystanków z nami przejechał, a pozostałe osoby oczywiście to było nasze pełne, fantastyczne uzupełnienie.
Dobrze, a gdybyśmy tak jeszcze wymienili kilka nazwisk?
Muszę powiedzieć o Magdalenie Bartosiewicz, jest radczynią prawną, ale tutaj koniecznie muszę wspomnieć o Wojciechu Hermelińskim, sędzia z ogromnym doświadczeniem w kwestii wyborów, a przecież w tym roku jeździliśmy właśnie pod hasłem Głosuje na Polska i nam był potrzebny fachowiec w tej dziedzinie. No to kto lepszy, jak nie właśnie sędzia Wojciech Hermeliński. I tuż obok pani też mecenas Beata Tokaj. Przecież ona zaczynała w ogóle z Państwową Komisją Wyborczą. Oni we dwoje, to był team, który tworzył Komisję Wyborczą i oni też najlepiej orientują się w tych zagadnieniach spraw wyborczych, więc nas bardzo wspierali. I tutaj jeszcze zaraz po nich wspomnę o grupie młodych studentów i nie tylko studentów. Grupa nazywa się Młodzi o Polityce. Wspierali nas, jeździli z nami, uczyli się, zaprosiliśmy ich do tego projektu. Jeździli z nami po to, żeby zobaczyć, jak to smakuje, jak smakuje Tour de Konstytucja w terenie. Nie w obrazku telewizora, czy iPhone'a, czy telefonu jakiegokolwiek, ale żeby dotknęli ludzi, żeby mogli z nimi porozmawiać, zmierzyć się z nimi face to face i też przedstawiciele grupy młodzieżowej hashtag nie za młodzi.
Będziemy mówić o tym, jak wyglądało to face to face, bo to moim zdaniem niesamowite wyzwanie, żeby tak stanąć twarzą w twarz. Z jednej strony człowiek z wielkiego świata prawniczego, a z drugiej tak zwany szary obywatel z jakiegoś polskiego miasteczka. Ale jak się panu udało pozyskać do tej idei tak wielu znakomitych prawników?
Ja już nie pamiętam.
To już prehistoria.
To już tyle rzeczy się wydarzyło. Naprawdę to trzeba byłoby się cofnąć do pierwszej edycji.
Tak, ale interesuje mnie to, czy łatwo im było zejść z tego piedestału i wsiąść do tego Tour de Busa i wrzucić trampki, t-shircik, czyli porzucić te togi, łańcuchy i ten prawniczy język paragrafów i zbliżyć się do tego właśnie szarego obywatela.
Nie wszyscy, ale w większości wypadków tych sędziów czy prokuratorów, którzy z nami byli, tak, udało im się zostawić za sobą język prawniczy, dość skomplikowany dla takiego zwykłego, przeciętnego obywatela. Potrafili też wyjść z garniturów i właśnie wrzucić na siebie te t-shirty. Ja muszę tu wspomnieć o Pawle Juszczyszynie, o Waldemar Żurek na przykład, czy też Krzysztof Parchimowicz, czy prokurator Ewa Wrzosek. To są osoby, które naprawdę złapały dość szybko, o co w tym wszystkim chodzi, choć nie było na początku proste, bo kierowali uwagę na wolne sądy, mówili o wolnych sądach. Ja mówię, przy tym pierwszym turze pracowałem nad nimi, pracowałem, docierałem,
no
prosiłem, wskazywałem, co jest tu w tym ważne, że obywatel, wasze sprawy są ważne, ale w tym momencie jest
wasze
ważne
sprawy, bo wszystkim się wydawało, że to będzie w ogóle służyło obronie sądów i sędziów i prokuratorów, którzy zostali odsunięci od pracy.
Tak, tylko ja muszę tu zaznaczyć i wyjaśnić. Wasze sprawy, ja nie mówię, że one są mnie czy nam obywatelom obojętne.
Bo nie
ale
są.
Oczywiście, że nie są. To, co robimy, to jest właśnie w sprawie wolnych sądów, praworządności szeroko pojętej. Ale ja wskazuję na to, że mając na uwadze wasze sprawy, to mówiłem jak o tej walce o wolne sądy. Ja mówię, słuchajcie, i tak obywatele stoją pod sądami w obronie właśnie wolnych sądów. Oni przychodzą, oni pokazują, że bronią wolnych sądów. Natomiast my, kiedy jedziemy do nich, to my jesteśmy dla nich. To my wychodzimy naprzeciwko dla nich, tak żeby zrozumieli przede wszystkim podstawę tego, co powinno nami wszystkimi kierować w całym życiu, czyli zrozumieć konstytucję, przybliżyć zapisy konstytucyjne, nie na tyle, żeby się nauczyli na pamięć, to nie w tym rzecz. Musimy konstytucję wśród obywateli oswoić. To jest właśnie ta podstawa.
No właśnie, niby taki szczytny cel, a tymczasem od kilku lat konstytucja to niedozwolone słowo. To też już może prehistoria, bo to dotyczy sytuacji sprzed 3 lat. ale zaledwie kilka dni po starcie akcji Tour de Konstytucja minister edukacji Przemysław Czarnek uznał, że udział uczniów w tourdekonstytucja.pl jest obrzydliwym skandalem.
Tak, i tutaj za tym pociągnięte były naprawdę ciężkie działa, wyciągnęło ministerstwo, bo pani dyrektorka konsekwencje tego też poniosła, bo została zawieszona. Nauczyciele byli szkalowani na ulicach miasteczka, kiedy ja mówiłem, że możemy postarać się im pomóc, przyjechać do nich, może jeszcze coś zrobić w tym zakresie. Prosili, żeby ich zostawić w spokoju, ponieważ ciśnienie zewnętrzne, społeczne wokół nich było tak duże, że oni chcieli naprawdę schować się, zakopać się pod ziemię, bo zależało im na spokoju. Tak zostali potraktowani przez otoczenie, również przez rodziców, ale za to wszystko winę ponosi Ministerstwo Edukacji i sam Czarnek. Wiem to, ponieważ rozmawiałem z nimi i to pokazuje, jak my jako ludzie jesteśmy podatni na sugestie tych osób, które wydają się generalnie mądrymi, wpływowymi, bo zajmują jakieś bardzo wysokie stanowiska. Państwowe na przykład, bo potrafią bardzo elokwentnie rozmawiać i pokazywać się w telewizji. I to dla wielu osób, takich żyjących szczególnie w mniejszych miejscowościach, absolutnie wystarczy do tego, żeby te osoby uznać za wzór i słuchać nieprzytomnie.
I jak mówią, że o konstytucji nie można mówić, to w to wierzą.
Tak. Tak, to konstytucja jest czymś przeklętym. To jest narracja całego PiSu, też okolicznych partii, które się wokół PiSu kręcą. Ta narracja jest potrzebna po to, żeby nas, obywateli, poróżnić, żeby obywatele przede wszystkim też nie myśleli o tym, że w ogóle mają jakiekolwiek prawa. Twoje prawo to jest, powinno się ograniczać do tego, że ty możesz pójść do sklepu, kupić sobie jedzenie, możesz mieszkać w mieszkaniu, za które musisz zapłacić, możesz płacić albo masz płacić podatki i tak naprawdę to najlepiej, żeby się na tym to wszystko zakończyło. Żeby ktokolwiek występował przeciwko władzy albo dopominał się o jakieś rzeczy, które jemu jako obywatelowi się należą, to jest nie do pomyślenia przy tej władzy.
To należą się tylko tym, którzy głosowali na tę władzę. Ale tak, wracając do konstytucji, wiem, że za każde spotkanie w ramach Tour de Konstytucja rozpoczyna czytanie. Czytanie preambuły. Czyli jakby oswajanie z tekstem. Dla niektórych, jak rozumiem, jest to pierwszy raz. Bo nie jeden Polak nie wpadł na to, żeby poczytać tę małą książeczkę. No i jak czytacie, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnych wszystkich obywateli, to co?
Chciałbym bardzo, żeby to trafiało do wszystkich obywateli, którzy tego słuchają. Różnie to bywa, jedni słuchają, w zależności od okoliczności oczywiście w danym miejscu. Jedni słuchają z większą uwagą, inni z mniejszą. Natomiast nauka przez powtarzanie aż do bólu i być może za 10., 20. razem ktoś w końcu pochyli się nad tym i zacznie tego słuchać, tych słów właśnie preambuły. Zresztą rozmawialiśmy niejednokrotnie o tym i wydaje nam się, że preambuła powinna być takim fragmentem bardzo szczegółowo studiowanym w szkołach, na przykład nie na jednej lekcji. Ten tekst, on zasługuje naprawdę na znacznie większą uwagę, na analizę. To jest fantastyczne dla mądrych nauczycieli, którzy dbają rzeczywiście o przyszłość i rozwój obywatelski swoich uczniów. To jest fantastyczny materiał właśnie do poszerzenia tej wiedzy, bo to jest też i piękny wstęp, by zaciekawić treścią samej konstytucji później. Nie wrzucać na głęboką wodę, od razu w artykuły, ale tu właśnie to przesłanie uważam, że to jest naprawdę idealne. Niestety wielu polityków, większość polityków, podkreślę, zdecydowana większość polityków w ogóle nie bierze pod uwagę zapisu preambuły.
Jednym z takich warunków istnienia tej akcji jest jej apolityczność. Ale jak ją rozumieć, skoro już nawet w tej naszej kilkunastominutowej rozmowie padły słowa krytyczne pod adresem PiSu, mówiąc wprost. W jakim sensie Tour de Konstytucja jest apolityczna?
No, my przeanalizowaliśmy to nasze podejście i mówiliśmy długi czas, że jesteśmy apolityczni. I od tego jednak się odcięliśmy, zmieniając na sformułowanie jesteśmy apartyjni. ponieważ to było takie bez większego zastanowienia, ta apolityczność. Ale nie możemy być apolityczni, jeżeli mówimy o samej konstytucji. Konstytucja jest przecież wyznacznikiem prawa. Tam są zapisy prawne, w związku z tym, które mówią o funkcjonowaniu państwa polskiego, więc to jest polityka prowadzenia państwa polskiego i politycy mają się odnosić do zapisów konstytucji. Więc trudno mówić, że jesteśmy apolityczni, bo nie jesteśmy w tym wypadku, ale jesteśmy apartyjni. Żadna partia polityczna nie stoi za nami, ja to zawsze podkreślam. Żadna partia polityczna, kiedy rozmawiamy, też mówię oficjalnie o tym, czym jest ta konstytucja, ten projekt nasz, to ani nas nie sponsoruje, ani nami nie kieruje, ani nami nie dyryguje, żadna. A dla równowagi też powiem, bo pani powiedziała, że zaatakowałem PiS, no to zaatakuję teraz opozycję obecną. Jeżeli to nazywamy atakiem, znam inne formy dość brutalniejsze, które rzeczywiście można nazwać atakiem. Tu zwracam
uwagę.
Nie atakiem,
tylko krytyką. No tak.
ale powiem, bo tak jak mówię, że i wykazujemy, ja nie używamy, podczas spotkań nie używam ani nazwisk, ani nazwy partii politycznych. Ale no, jeżeli pojawiła się szkoła i pojawił się minister Czarnek, no to...
No trudno nie zareagować.
Nie wiem, jak mam powiedzieć.
To było pytanie takie trochę retoryczne, tak. Ale tak nie do końca. No bo jednak trzeba jakoś wyjaśnić tę zasadę, tak. Którą się państwo najpierw kierowali, a teraz ona została jakoś zmodyfikowana.
Ale mimo wszystko wrócę i nie ucieknę od tego, od opozycji tej demokratycznej dzisiaj, tak? Która walczy o to, żeby przejąć władzę w Polsce. Kiedy mówię o konstytucji, rozmawiamy o konstytucji, ja też mówię wszystkim zebranym, słuchajcie, to nie ma znaczenia, z jakiej strony politycznej jest dana partia. Bo każda partia polityczna ma coś za skórą. Tak jak wspomniałem o PiS-ie i stronnikach PiS-u, którzy łamią konstytucję, prezydent, który łamie konstytucję, to mówię na potrzeby naszej rozmowy teraz. Ja zostawiam to w domyśle, niech każdy sam sobie odpowie na poda nazwiska, czy partie polityczne, które łamią. Ja natomiast nazwiska, które przyczyniły się do łamania konstytucji. Ja natomiast, zwracając uwagę na opozycję, mówię, że o wielkim grzechu demokratów, wielkim grzechu za zaniechania. Bo kiedy był czas na to, żeby uczyć w szkołach społeczeństwa obywatelskiego, żeby uwrażliwiać młodzież, co to znaczy patriotyzm, na czym on polega, korzystać ze wzorców, czy to powstańców Warszawy, czy innych polityków również, którzy zasłużyli się w budowaniu Rzeczpospolitej po 89 roku, czy wcześniej właśnie, jeżeli chodzi o członków Solidarności, to zostało zaniedbane. I do nich mam wielki o to żal i pretensje, że tak się nie stało. Mam nadzieję, że jeżeli wybory zostaną wygrane przez właśnie obozy demokratyczne, że to natychmiast
zostanie naprawione.
Natychmiast zostanie naprawione.
Jest pan niezwykle zaangażowanym społecznie człowiekiem, ale nie zawsze tak było. Mówiąc górnolotnie, przeszedł pan przemianę, metamorfozę. Co takiego się wydarzyło w pana życiu, że jednak postanowił pan wejść do akcji?
No i to jest ten moment, kiedy wszystkiego i tak nie powiem, ale rzeczywiście było tak, że moje życie toczyło się swoim takim zwykłym, chyba wydaje mi się, trybem. Pracowałem, żyłem sobie od tak nic wielkiego, ale też i w pewnym momencie, kiedy mówimy tutaj o roku 2015, kiedy zobaczyłem to, co się dzieje właśnie w kwestii łamania konstytucji, naszych praw obywatelskich. Ja się nigdy nie interesowałem polityką, to żeby była też jasność, od razu mówię. Nie czytałem konstytucji, w ogóle mnie to nie interesowało.
No to skąd pan wiedział, że to jest łamane, że władza jest nadużywana?
Wie pani, ja nie lubię ludzi, którzy kłamią, nie lubię ludzi, którzy, żeby osiągnąć własną korzyść, krzywdzą pozostałe osoby. Jestem wrażliwy pod tym względem. We mnie się budzi od razu dość takie poczucie, nawet bym powiedział, agresji, jeżeli ktoś słabszego, bo obywatel względem prawa, który reprezentuje na przykład właśnie władza, czyli rząd, który jest obecnie przy władzy, jest słabszy, jeżeli nie mamy właśnie wolnych sądów.
Jeżeli się nie przestrzega prawa.
No więc właśnie nie ma praworządności. To jest słabszy i to zacząłem zauważyć bardzo intensywnie.
To trzeba mieć jakieś szczególne cechy, które pozwalają wyczuwać te nadużycia. Skąd się w panu to wzięło? Skąd w panu jest to takie poczucie, że no, musi być sprawiedliwie?
Nie wiem, ja nawet trudno mi powiedzieć, że ja wtedy powiedziałem, że musi być sprawiedliwie. Po prostu nie można krzywdzić drugiego człowieka, no i tyle. Ja w swoim życiu dostałem sporo łomotu, tak bym powiedział, od życia w różnych konfiguracjach rodzinnych, zewnętrznych. Ponosiłem konsekwencje swoich zachowań, działań. Nie byłem święty, żeby była też jasność. Mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdziłem tak mocno, żeby to mi aż tak bardzo pamiętał. Jeżeli tak było, no to do końca nie jestem o tym przekonany, nie wiem. Ale święty nie byłem, to na pewno. Natomiast uwrażliwiła mnie własna też jakaś tam krzywda, którą doznałem i łatwo mi jest się postawić w miejscu tych osób, które są krzywdzone, które są bezbronne i którym nikt nie chce pomóc. I to jest coś, co mnie napędza do takiego działania, żeby pomagać, jeśli tylko mogę oczywiście, to żeby pomagać innym. Oczywiście można pomagać pojedynczym osobom, ale to jest bardzo taka pomoc, no niewymierna, no bym powiedział, no ważna.
Ważna, oczywiście, że ważna,
ale żeby coś zrobić więcej, szerzej, żeby mieć wpływ na szersze działanie, żeby ta pomoc mogła się rozlać jeszcze mocniej gdzieś, więc potrzebni są ludzie,
którzy mają charyzmę, którzy wypracowali sobie już jakieś narzędzia, którzy mają takie zdolności jak komunikatywność, którzy trafiają do jakichś większych grup ludzi po prostu.
Otóż to, z nimi współpracować, na przykład można przeprowadzić różnego rodzaju szkolenia. Też bym chciał, żeby coś takiego było, żeby pomagać, bo widzę te potrzeby, które są w kraju, żeby pomagać tym ludziom, którzy już działają i którzy mogą pomóc jeszcze większej ilości osób. Zresztą to miejsce, w którym dzisiaj jestem, ono budowało się bardzo naturalnie. Ja nie rozpychałem się łokciami, byłem bardziej osobą, która obserwowała wszystkie zmiany również w ruchach obywatelskich, stojąc z boku, przyglądając się temu, pomagając, wspierając. Byłem zawsze czynny, niebierny i to wiem, jestem przekonany, że każdy, kto mnie zna, to potwierdzi i co do tego nie mam cienia wątpliwości.
Panie Robercie, ja nie kryję, że jakiś rok temu odbyliśmy długą rozmowę, która opublikowana była na nno.pl, to jest strona nieodpowiedzialnych. I wtedy pamiętam, że niesamowite wrażenie zrobiło na mnie to, co pan powiedział o swoim życiu, no nawet długo przed 2015 roku, bo powiedział pan coś takiego. Wierzę, że zawsze można znaleźć w życiu azyl, nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że zabrnąłeś w najciemniejszy zaułek. Nie musisz utonąć ostatecznie. Dwie rzeczy. Czy rzeczywiście było tak niebezpiecznie, że można było utonąć? I dzięki czemu jednak wyszedł pan na tę powierzchnię? Dlaczego to pytam? Nie po to, żeby usłyszeć jakąś sensacyjną historię, tylko żeby pokazać, że rzeczywiście z każdej czarnej dziury jest jakieś wyjście.
Tak, tak było rzeczywiście i to był moment bardzo trudny w moim życiu i on się mógł skończyć bardzo źle. Myślę, że nawet do tego stopnia, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj już tutaj. To tak, to było bardzo blisko. Natomiast tak moje życie się układało. Byłem sam sobie też winny, że doprowadzałem do takich sytuacji i takich momentów, kiedy całe moje życie zaczęło legnąć w gruzach i wydawało mi się, że to już jest wszystko i tutaj kończymy moje dni. Ale przyszedł taki moment, można by powiedzieć, otrzeźwienia, kiedy pomyślałem sobie, że teraz to jest czas, że albo coś zrobię ze swoim życiem, i zawalczę o własne życie, albo rzeczywiście to będzie koniec, albo się poddam zupełnie. I wiedziałem, że to jest, tak naprawdę to będzie ostatnia moja próba. Jeżeli to mi się nie uda, to koniec. Włożyłem w ratowanie siebie, bo to było ratowanie siebie. Włożyłem bardzo ciężką pracę. Tak, z pomocą specjalistów. Bardzo mocno się zaangażowałem. Zacząłem odzyskiwać po pierwsze wiarę w to, że życie rzeczywiście jest piękne, że może być piękne, że warto żyć, że warto coś robić, że warto działać, Przy tym wszystkim wspomnę, moja partnerka obecna Jola, która była obok mnie i bardzo mi pomagała. Jej też bardzo dużo zawdzięczam. Dzięki jej pomocy, cierpliwości też udało mi się to wszystko podźwignąć.
Bo mogła uciec.
Oczywiście, ja naprawdę byłem bardzo trudnym człowiekiem. Mm-hmm. Potrafiłem dołożyć do pieca, jak to się mówi, aż tylko. Żeby była jasność, nie biłem kobiet. To nigdy nie uderzyłem żadnej kobiety. To żeby była jasność, mm-hmm. nigdy nie uderzyłem żadnej kobiety. To jest dla mnie ważne.
Pytam o to też dlatego, że kiedy rozmawialiśmy na przykład o Marszu Milczenia 44, który powstał niejako jako alternatywa do tych głośnych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Kiedy rozmawialiśmy o tym właśnie, to pan nie przebierał w słowach i powiedział o tym, że no są u nas takie organizacje, o których można powiedzieć, że mają cechy faszystowskie i że to są różni chłopcy, którzy dali się skusić i powiedział pan o nich w pewnym sensie czule, bo powiedział pan coś takiego. To są chłopcy, którzy często zostali zostawieni sami sobie. Potrzebują się przytulić, potrzebują subkultury, która się nimi zaopiekuje. Ja to znam.
Tak, dokładnie tak. Potrzebuję się przytulić. Jako facet dorosły, naprawdę, ja już mówię o wieku takim koło 40 oscylowałem, kiedy byłem ten kryzys największy. Byłem małym chłopcem wtedy. Ja zresztą czuję się małym chłopcem. Mnie to cieszy nawet, że potrafię jeszcze w sobie znaleźć tego małego chłopca. Naprawdę. Takim małym chłopcem, wbrew pozorom, jestem, kiedy jadę motocyklem. To po prostu bawię się jak dziecko w pewnym sensie oczywiście. Mam odczuwanie radości, przyjemności. To jest coś dla mnie ważnego. I teraz to, co pani tutaj przeczytała i wspomniała, to potwierdza chociażby wyjazd w tym roku w tur, kiedy obserwuję ludzi, obserwuję młodzież, z którą się spotykamy gdzieś tam w terenie. Co robią? Jak się zachowują? Jak spędzają wolny czas?
Często są pozostawieni sami sobie. I mogą dać się skusić.
Naprawdę, proszę mi wierzyć, że to są owce, które po prostu wilki mogą tak łatwo wybierać ze stada, bo to stado nie potrafi o siebie zadbać. Pasterza takiego, który by o nie zadbał gdzieś tam w terenie, który by się nimi zaopiekował, dałby im zajęcie, cel. Przychodzą wilki w owczej skórze i my tobie damy przede wszystkim opiekę. Będziesz naszym kumplem, my o ciebie zadbamy.
My cię dowartościujemy.
Jeżeli on może teraz się poczuć, że nareszcie z nim muszą się liczyć wszyscy w jego mieście na przykład, bo jak nie, to przyjadą koledzy i zrobią porządek i często tak jest, no to brać. No bo jeżeli nie ma innej alternatywy.
Tak, wtedy należysz do grupy, czujesz się silny, czujesz się zaopiekowany. Właśnie my często mówiąc o tych różnych grupach skrajnych, mówimy o nich z pogardą i ze strachem. To jest taka mieszanka, prawda? A tak naprawdę to trzeba się nad nimi po prostu pochylić. Ja myślę, że w ramach Tour de Konstytucja było wiele takich sytuacji, gdzie widać było takie osoby, takie młode osoby i gdzie teoretycznie można by było je jakoś odwojować, tak jak wiele rzeczy.
Tak, ale tu potrzeba po pierwsze zmienić styl nasz, w którym my do tej pory jeździliśmy. Tu muszą być młodzi ludzie dla młodych ludzi. To tak i nasz pierwszy krok, gdzie młodzi będą takimi osobami na froncie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dostosować język, dostosować też miejsca spotkań i rodzaj spotkań i też czas spotkań. To musi być naprawdę bardzo dużo ulec zmianom, żeby rzeczywiście dotrzeć do tych osób.
Dobrze, to na razie to porzucamy. Może się spotkamy jeszcze w tej sprawie za jakiś czas, ale wracając do tych subkultur, do których młody człowiek chciałby przystąpić, żeby się lepiej poczuć albo żeby siebie ratować. Pan też się otarł w młodości o pewną subkulturę. Jest pan chłopakiem z Grochowa w Warszawie.
No tak, to była groźna subkultura, bo mówimy o gitowcach i to na ogół tutaj to ludzie kryminału, recydywiści i też miałem okazję mieć do czynienia nie ze stricte hipisami, choć takich uważano, to właśnie błędna narracja, kiedy mówiono o kimś, kto bierze narkotyki i ćpa, to jest hipisem. Może to szło w jakiś sposób w parze, ale ja mówię o takich osobach, które skrajnie rzeczywiście były bardzo mocno uzależnione od narkotyków, więc i ci, i tu to było moje podwórko, to było moje życie, w którym się obracałem. No tak, tu było bardzo łatwo wejść albo tu, ale nie wiem, ale było coś takiego we mnie, nie potrafię tego nazwać, nie, co to takiego było, ale coś, co mnie hamowało. Kiedy dochodziłem do momentu decyzji i to była ta decyzja, że przekraczam ten próg i już nie ma odwrotu, to już wchodzę w to. Był taki strach wewnętrzny, że jeśli przekroczę ten próg, to naprawdę będzie źle. Coś mnie chroniło.
No właśnie.
Nie wiem, ale rzeczywiście udało mi się...
Jakaś tajemnicza siła.
Tak, tak. To na pewno. Udało mi się tego uniknąć, bo widziałem, jak ludzie umierają, widziałem, jak...
Od narkotyków.
Tak.
Od kompotu.
Tak, tak, tak. Dokładnie tak. No i widziałem to, co robią ludzie właśnie, czy robili ludzie subkultury właśnie jako gitowcy, czy kryminaliści, którzy byli na wolności, więc no, było blisko.
Mhm. Czyli właściwie można powiedzieć, że balansował pan tak na granicy dobra i zła, takiego ratunku i pogrążenia się w jakiejś czeluści. To trwało długo, bo mówi pan o tym, że no, takie olśnienie, że taki przełom nastąpił w wieku około 40 lat. Czy można powiedzieć, że właśnie aktywność, że takie poczucie, że mogę coś zrobić dla siebie i dla innych, poczucie sprawczości było też w jakiś sposób ratunkowe?
Tak, może można by tak powiedzieć, tylko że to uporządkowanie siebie, ono było wcześniej niż te moje działania
obywatelskie.
Tak, także to na pewno, gdyby nie to naprawienie samego siebie, to ja bym się w tą politykę na pewno nie zaangażował. Ja miałem inne sprawy na głowie.
Okej, okay, czyli musiał pan najpierw wyczyścić sprawy osobiste?
No tak akurat się złożyło, tak, że tu wyczyściłem sprawy osobiste, wszedłem na taką równię, gdzie mogłem sobie już układać jakoś życie i tu się okazało, że dzieją się takie i takie sprawy, a ja byłem zawsze raczej wrażliwcem takim. Mm-hmm. Niektórzy mówią, że...
Społecznym wrażliwcem.
Tak, że nawet, że romantykiem jestem, ale ja...
Czyli ratował pan dziewczyny?
Zawsze, tak. Stawałem w obronie honoru, bywało tak.
A tam na Grochowie te różne rzeczy mogły się dziać.
Tak, bywało tak, że stawało się w obronie dziewczyny i dochodziło czasem do naprawiania czy prostowania niektórych kolegów, którzy nie rozumieli, na czym polega godność kobiety.
Czyli co, na stałe przeszedł pan już na tę jasną stronę mocy?
Tego nie wiem. Nigdy nie powiem, że tak się stało na pewno. Na razie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jest mi z tym dobrze, ale jest cienka granica, nie ukrywam, wobec tych ludzi, którzy kłamią, którzy oszukują innych. I dzisiaj to się przekłada właśnie na polityków i będę wobec nich będę bezwzględny. Na razie zgodnie z prawem.
Aha, zabrzmiało groźnie. A właśnie... No, to mocny tekst, tak? Niech się boją, niech się dyscyplinują.
Ja to im niewiele pomoże, dlatego że do tego trzeba mieć jeszcze rozum. A to tutaj z rozumem jest często daleko.
Jeszcze wracając na chwilkę do tego dobra i zła, tatuaż na pana ramieniu, to jest też takie uważaj, bo to złe ciągle jest.
Tak.
I że może dojść do głosu.
Tak. Tak, ja wiem o tym i to jest coś takiego ze mną jak dr Jekyll, Mr. Hyde. To muszę na to uważać. Na tego złego to muszę go trzymać cały czas tak na uwięzi i mieć nad nim kontrolę, bo nie chcę, żeby się uwolnił. To znaczy szkody dużo zrobi wokół i przede wszystkim, jeżeli chodzi o osoby gdzieś tam trzecie, no i ja też poniosę tego konsekwencje.
W sumie każdy z nas podobno ma w sobie i tego dobrego i złego wilka.
Jestem przekonany, tylko że niektórzy o tym wcale nie mówią albo udają umiejętnie sami przed sobą, co jest najgorsze. Oszukują siebie samych. Mm-hmm. I to jest najgorsze, jeżeli człowiek nie potrafi stanąć face to face ze sobą samym i powiedzieć, taki jestem, trzeba to zmienić, poprawić, popracować nad tym i dołożyć starań. Na ogół nasze słabości zakopujemy gdzieś, bo nie chcemy sami przed sobą, nie chcemy przyznawać, bo to jest dla nas za trudne, za ciężkie, ale one i tak do nas przychodzą. To przed tym się nie ucieknie. Mm-hmm. Dopóki nie załatwisz sprawy ze sobą, zawsze będą cię dopadać, zawsze będziesz mieć problem, zawsze, wiem to.
I pomimo to, że jest to ciężka robota?
Warto, trzeba.
Życie może się zmienić o 180 stopni na plus. Teraz przechodzimy do tego, co pan robi jako aktywista prodemokratyczny. Myślę, że podczas tych trzech edycji Tour de Konstytucja dochodziło do różnych ciekawych sytuacji, takich właśnie obywatelskich, pomiędzy tymi, którzy byli organizatorami tej akcji, a ludźmi, którzy przychodzili na spotkania. I myślę, że to mogło pana bardzo dużo nauczyć, otworzyć oczy na wiele rzeczy, ale też właśnie nauczyć docierania, wpływania. I ciekawa jestem, czy wyklarował się panu jakiś klucz, jakieś narzędzia do tego, żeby przekonać nieprzekonanego, żeby uaktywnić pasywnego, żeby, nie wiem, zarazić optymizmem pesymistę i tak dalej, i tak dalej. Bo często się mówi o tym, że jesteśmy zrezygnowani, że nam się nie chce. Już.
Tak, jest. Taki jest recepta. Własny przykład.
Okej.
Okay. To uważam, że to jest najlepszy przykład. Można mówić pięknie. Można mówić cudowne rzeczy. Można obiecać nie wiadomo co. Że jak zrobisz to, to będziesz miał tamto. Albo tak jak w wyborach. Zagłosujesz na mnie, to ja ci dam to. Albo i tamto. To wszystko pięknie brzmi. Pokaż mi swoim życiem, kim jesteś. Pokaż, czy mogę ci zaufać. Pokaż mi, czy to, do czego mnie namawiasz, czy sam to robisz. Jakie to przynosi efekty. I wtedy tak jak w moim wypadku jest, ja staję i mam podniesioną głowę, jak rozmawiam z ludźmi. Bo ja to robię i poświęcam na to całe swoje życie. 24 godziny na dobę. Robię nie dlatego, że ktoś mi każe, nie dla jakichś korzyści majątkowych. Po prostu robię to, bo czuję, że tak potrzeba, że tak chcę robić. Ale też nie jest powiedziane, że ja będę zawsze to robił. Były osoby, które mnie na przykład posądzały, wykorzystam naszą rozmowę też do tego.
No.
I pozdrawiam te wszystkie osoby, które mi posądzały, że to wszystko, co robię, to robię do wyborów, żeby kandydować.
No właśnie.
Tak. Więc mimo moich nawet zapewnień, że nie zamierzam, że nie będę kandydować, cały czas niektóre środowiska, po których bym się nawet nie spodziewał, posądzały mnie, że będę kandydat.
Że to jest taka trampolina.
Tak jest.
Że to ma być trampolina.
Tak jest. Tak. Nie będziemy brać udziału w Tour de Konstytucja, bo Hojda tutaj
buduje, lasuje siebie.
Tak, buduje swoją przyszłość w parlamencie.
A nie, Hojdy to nie interesuje.
Nie interesuje mnie to.
Bo jest pan tak naprawdę takim człowiekiem, tak kiedyś chyba pan też o sobie powiedział, ulicy. W tym sensie, że dużo czasu spędził pan na różnych demonstracjach i manifestacjach.
Znaczy ja powiem, nawiążę do tego, o czym powiedziałem wcześniej, że na razie będę rozliczał tak zgodnie z prawem. Ja w parlamencie siebie nie widzę, dlatego że moje nerwy tam by nie wytrzymały. Tam by właśnie pękła moja cierpliwość i myślę, że wiele z tych osób, które widzę w telewizji, nie mógłbym przejść koło nich obojętnie. Mhm. I długo bym się tam nie nabył po prostu, tak sądzę, i żaden
długo bym się tam nie mandat, nabył. Cudownie pan to powiedział.
Żaden mandat by mi nie uratował skóry, więc nie. I wolę jako obywatel właśnie działać i być aktywny tutaj, bo wydaje mi się, że zdecydowanie więcej mogę zrobić z tej pozycji, niż byłbym tam jednym z wielu. A jak wiemy, każdy nowy, każdy, kto chce się wybić, musi znać swoje miejsce w szeregu i najpierw pożeracze z pierwszych stron, czy z jedynki, dwójki, trójki, które są gdzieś tam, to oni mają pierwszeństwo.
Rozumiem, że można nie wytrzymać w tych ławach poselskich. Rozumiem. To nie każdy temperament się do tego nadaje. Ale trzecia edycja Tour de Konstytucja miała swoje hasło: głosuję na Polskę. A ja ostatnio słyszę z różnych stron, i ze strony młodszych osób, i starszych, nie ma na kogo głosować. Jest mi wtedy przykro, wtedy się bardzo boję o naszą przyszłość, bo tak jak powiedziała moja przyjaciółka, polityk to nie Jezus Chrystus. I nie możemy się spodziewać, że będzie jakąś skończoną, czy nieskończoną doskonałością. I to nieprawda, że nie ma na kogo głosować, bo jeśli przyjmiemy takie założenie, to tak jakbyśmy ulegli propagandzie obecnej władzy.
Na pewno.
Czy, co by pan powiedział takiemu człowiekowi, który powie, no ja nie mam na kogo głosować?
Na naszych spotkaniach, kiedy jedziemy, ja mówię, przyjechaliśmy właśnie tutaj podczas trzeciej edycji i nasza trzecia edycja jest zatytułowana Głosuję na Polskę. I wtedy właśnie zwracam uwagę na to, że przy nadchodzących wyborach idź do urny, ale nie głosuj na człowieka. Zagłosuj na Polskę. W pierwszej kolejności wyobraź sobie, jak Polska ma wyglądać. Jaka jest Polska twoich marzeń? Jaką Polskę chcesz zostawić swoim dzieciom, swoim wnukom? Jak ona ma się rozwijać? Co jest dla ciebie ważne w Polsce? Zastanów się nad Polską, jak ona ma wyglądać. To jest numer jeden. Jak już będziesz mieć ten obraz tej Polski, jak ona ma wyglądać, jeżeli jesteś w tym solidny, czy solidna, to wtedy wybierz, czy dobierz człowieka, który jest najbliższy temu, że rzeczywiście będzie mógł w największej, zbliżonej tej mierze stworzyć, czy będzie dążył do utworzenia właśnie Polski twoich marzeń. To nie będzie jeden do jednego, bo nie oszukujmy się, to jest niemożliwe. Ale na pewno znajdzie się kandydat czy kandydatka, która będzie w ten sposób pracowała, będzie pracować tak, żeby właśnie ten obraz tworzyć. Ale żeby tak się stało, to nie możemy być leniami. To znaczy, powinniśmy się zapoznać z tymi kandydatami. Co proponują? Ale oprócz tego, co proponują, to trzeba wejrzeć jeszcze w to, kim byli do tej pory. Co zrobili? Na ile można im zaufać? Bo jest jeszcze kolejna rzecz przy tym wszystkim. My, jako obywatele, nie traktujemy swojego głosu przy urnie wyborczej jako czegoś bardzo ważnego. My nie mamy poczucia własnej godności obywatelskiej, wysoko takiej postawionej w nas samych. My możemy mówić głośno i krzyczeć i machać flagą, że jesteśmy patriotami, Polakami, hura i w ogóle nasza historia. Tylko pytanie jest, czy ty jesteś takim Polakiem, który ma w sobie zbudowaną godność, ale tą taką dobrze pojętą godność obywatelską. Czy cenisz swój głos na tyle mocno, żeby usiąść, poświęcić czas na to i dobrze dobrać kandydata czy kandydatkę i oddać na tę osobę
optymalnie
głos? Tak, optymalnie. Mało tego, bo to jest ciąg dalszy. Czy po tym, jak już oddasz ten głos i wybierzesz, czyli masz już swojego ambasadora, można powiedzieć, czy ambasadorkę w Sejmie wybrany, załóżmy, że wygrywa, czy obserwujesz pracę tego człowieka? Czy potem rozliczasz tego człowieka?
To jest też kluczowa sprawa i jak rozumiem, pan też, mówiąc górnolotnie, tego naucza, bo wiem, że pan też ma nie najlepsze zdanie o jakości naszej klasy politycznej i uważa pan, że trzeba stworzyć narzędzia do tego, żeby sprawdzać ich efektywność już wtedy, kiedy piastują swoją funkcję w parlamencie. A najczęściej jest tak, że my tego nie robimy. Że my ich nie rozliczamy z tych obietnic, że się tym nie interesujemy, że puszczamy to. Więc ktoś taki, kim się nikt nie interesuje, kim wyborca się nie interesuje, będzie po prostu uprawiał wolną Amerykankę i będzie robił, co będzie chciał. Prędzej czy później może tego po prostu zdeprawować, ten brak kontroli społecznej.
Dokładnie tak jest. My nie kontrolujemy polityków, przez co nie budujemy w nich odpowiedzialności. Odpowiedzialności przed właśnie ludźmi, przed narodem. Ja oczywiście mówię bardzo ogólnie, bo wierzę w to, że są takie pojedyncze osoby,
oczywiście,
które bardzo się tym przejmują i pracują.
Tak.
Nie chciałbym tu tak generalizować, bo to byłoby bardzo niesprawiedliwe. Ale jednak w większości, w moim przekonaniu, w zdecydowanej większości wykorzystują właśnie politycy to, że potem nikt ich z tego nie rozlicza, a przez co my jako obywatele nie budujemy takiej odpowiedzialności w nich samych. My mamy prawo oczekiwać, my mamy prawo wymagać od polityka.
Czyli nie wystarczy, że ponarzekamy, nie wystarczy, że obrazimy się na rządzących. Trzeba postudiować alternatywne programy wyborcze i mało tego, potem trzeba umieć to od tych wybranych wyegzekwować. Dobrze.
A to właśnie tutaj jest idealny właśnie cytat, znowu przytoczę Henryka Wójcę. Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie robił.
Właśnie. Święte słowa. Narracja jednocząca. Miał pan też taką ideę, żeby próbować jednoczyć, budować, tworzyć. Bo o ile faszyzm jest łatwy, bo opiera się na narzucaniu i na przemocy, na niszczeniu na przykład kultury, to w przypadku łączenia, integrowania, to się wiąże ze zdecydowanie cięższą pracą do wykonania, ponieważ trzeba każdemu zostawić przestrzeń. To też jest coś, co lubi pan powtarzać, żeby nie zawłaszczać, nie narzucać, tylko dawać przestrzeń. No ale w polityce dawać przestrzeń?
Osoby, które spotykamy na trasie i mówimy im o jedności takiej obywatelskiej, że bardzo ważna jest ta jedność nasza społeczna.
Nawet jeśli różnimy się w niektórych kwestiach, to mamy sobie dawać tę przestrzeń.
Tak, ale nie potrafimy tego zrobić.
No nie potrafimy.
To jest straszne, to co się dzieje w Polsce. My poniesiemy tego bardzo ciężkie konsekwencje. Jestem przekonany o tym. Przed nami jest bardzo trudna praca. Również osób, polityków przede wszystkim, a za nimi zaraz dziennikarzy, zaraz za nimi, czy równolegle z nimi, to są artyści. Ludzie kultury, powiedzmy szeroko bardzo. Cała społeczność, ta część społeczeństwa, która ma wpływ na pozostałych, powinna się zintegrować po to, żebyśmy znowu odbudowali jedność taką naszą społeczną, jak była za czasów Solidarności. Mhm. Ja wiem, że na ogół w takich momentach potrzebny jest wspólny wróg, bo wtedy najłatwiej się buduje i cementuje.
Zdecydowanie, tak.
Tak. Ale naszym wspólnym wrogiem mogłaby być na przykład ta przeszłość, ta obecna, dzisiejsza teraźniejszość, kiedy my ze sobą w rodzinach nie rozmawiamy, bo różnimy się politycznie, z kumplami nie rozmawiamy, bo różnimy się politycznie, wyrzuciliśmy telefony z naszych komórek, z kontaktu, bo nas drażniły nazwiska tych osób, z którymi kiedyś jeszcze mieliśmy jakieś bliższe spotkania i to się dzieje, trochę czasami nawet poza naszą kontrolą. Bardzo łatwo nam kogoś się pozbyć, wyrzucić, to jest bardzo proste. Natomiast jeżeli chodzi o to zbudowanie i odbudowanie, to jest bardzo siermiężna, ciężka praca. I to zaczyna się wszystko od podstaw, to zaczyna się od rodziny, to zaczyna się od dzieci, szkoły.
Ale my tak lubimy zamykać się w tych swoich bańkach.
Bo nam dobrze, bezpiecznie,
tak.
Bo nam nikt palcem nie wytknie tego czy tamtego. Nie narażam się, że ktoś mnie opluje.
Nawet w pewnym momencie pomyślałam sobie właśnie po 2015 roku, że no ja świata nie zmienię, a trzeba też się jakoś umieć obronić. I może nie ma co wierzyć, że kogoś przekonam. Może lepiej po prostu trzymać się swoich.
Jak najbardziej. Swoich się można trzymać, tylko że to jest znowu krótka piłka,
no
bo
właśnie.
Znowu jesteśmy w swojej bańce. Jest bezpiecznie i taki świat znam takich ludzi, którzy byli kiedyś szerzej działali, ja mówię o działaczach takich społecznych, obywatelskich. Dzisiaj widzę, nie wiem, na stronach Facebooka, że ma swoje życie, zarzucił wszystkie działania
wyłączył
na rzecz.
Się.
Tak, po prostu wszedł w swoje życie i sobie nim żyje. I okej, ja nie mam do nikogo o to pretensji.
Może się wyczerpał, a może już swoje zrobił, może to powinna być sztafeta, przekazać pałeczkę komu innemu, bo ile można się poświęcać społecznie.
Można i tak, można angażować się czasami w jakiś sposób. Znowu powiem coś, co ciągle powtarzam. Ja robię swoje.
Okay.
Jeżeli ty uważasz, że możesz zrobić to lepiej, to zrób. Jeżeli uważasz, że to nie masz na to siły, to trudno. To jest twoje życie. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Dlatego tak bardzo ważne jest, kiedy rozmawiamy z innymi, czy to z młodymi, czy z starszymi osobami, żeby każdy miał przestrzeń, bo ma do tego prawo, wolność.
Żebyśmy my umieli przyjąć to, co on mówi.
Ale to jest podstawa do jakiejkolwiek rozmowy, dyskusji.
Taka trudna podstawa.
No, ale to jest podstawa. No, jeżeli ja nie przyjmę tego, co dany człowiek, choćbym się z tym nie zgadzał do gruntu, no to jak ja mam z nim dalej rozmawiać? Jeżeli chcę dalej rozmawiać. No bo jeżeli nie chcę, no to sprawa jest rozwiązana.
Ja czasami ćwiczę coś takiego. Słyszę coś, z czym się nie zgadzam. Do bólu się nie zgadzam. I tak by mi się chciało już tam zareagować jakimś niefajnym słowem, takim zamykającym. Ale postanawiam sobie, że będę milczeć. Przemilczę, potem to przemyślę, opanuję emocje i czasem do tego wracam. Wracam do rozmowy z tą osobą. Oczywiście nie zawsze pozwalam sobie na taki komfort, nie zawsze stać mnie na taką wspaniałomyślność, ale próbuję coś takiego trenować. No bo trzeba się tego jakby wtórnie nauczyć, bo inaczej zginiemy.
Taka jest prawda i trzeba się tego nauczyć, albo część z osób w nas to ma. Tylko, że to jest tak jak z rośliną. Ona po prostu usycha i trzeba dać jej szansę po prostu podlać, spróbować ją reanimować jeszcze raz. Może ponawozić trochę i żeby ten kwiat znowu z powrotem odżył. I żebyśmy mogli się cieszyć z tej drugiej naszej siły, którą mamy w sobie jeszcze, którą gdzieś tam zaniedbaliśmy.
Czyli to trzeba cały czas zasilać.
Non stop.
Na różne sposoby, non-stop. Nie? Nowymi znajomościami, czasem naprawdę wyjściem na zewnątrz, zainteresowaniem się jakąkolwiek społeczną inicjatywą, ale skoro mówimy o tym, że niektórzy kiedyś zaangażowani społecznie odchodzą, niektórzy mają do tego prawo, bo się mocno wyeksploatowali, inni mogli się rozczarować, też pewnie mają do tego prawo, nie osądzamy, ale no są jeszcze takie osoby, które działają na nas, które budują nasze morale. Taką osobą jest niewątpliwie cudowna pani Wanda Traczyk-Stawska. Kim jest dla pana Wanda Traczyk-Stawska?
No wiadomo, pierwsza rzecz, to trzeba powiedzieć, że jest bohaterką czasów Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej, który rzeczywiście wysilał się i walczył o naszą Polskę.
Tak, i o pana ukochaną Warszawę?
Tak, tak, oczywiście, że o moją kochaną Warszawę. Ale tak naprawdę, kiedy ja mam to od siebie powiedzieć, to jest po pierwsze człowiek. To jest definicja człowieka. Kiedy niejednokrotnie, jak rozmawiam z panią Wandą prywatnie, ale też słucham tego, co mówi oficjalnie na różnego rodzaju spotkaniach, to jak ktoś się wsłucha w to i będzie uważnie wsłuchiwał się, nie tylko słuchał, to zrozumie dla pani Wandy, czym jest drugi człowiek. Jaką wartość ma człowiek. I oczywiście za każdym z nas mogą stać jakieś tytuły, mogą stać jakaś historia stoi, czy wykształcenie, czy zasobność portfela, czy znajomości, ale to wszystko jest ubranie. A tu chodzi o człowieka. Pani Wanda jest dla mnie wzorem człowieka, którego trzeba naśladować, z którego trzeba czerpać jak najwięcej. To, co ona zrobiła w swoim życiu, to w jaki sposób to zrobiła, jak przechodziła etapy dojrzewania, kiedy sięgnęła za broń, co się stało, co powodowało, że to zrobiła, albo co się stało, że potem uczyła dzieci, była psycholożką i nauczycielką i to w szkole specjalnej, która wymagała przecież dużego zaangażowania. Co się stało, że cały czas jest, tak jak o sobie mówi, aktywnym żołnierzem, bo ma misję do wykonania i nikt jej z tego rozkazu nie zwolnił. I ona potrafi to wszystko połączyć, plus jeszcze wrażliwość na drugiego człowieka. Mnie nigdy nie było dane poznać drugiej takiej osoby i nawet nie przeczytałem ani w książkach o takiej drugiej osobie, czy żebym słyszał.
Ostatnio, chyba ze 2 lata temu, pamiętam, chyba podczas gali wręczania tytułu Warszawianka Roku, ona zresztą ma ten tytuł Warszawianki Roku, powiedziała taką prostą rzecz, ale jak to powiedziała, to przeszedł nas dreszcz. Kochajcie dzieci. Kochajcie dzieci. I to nie tylko swoje dzieci, ale w ogóle dzieci. I ta 90-kilkuletnia osoba mówi takie proste prawdy, które nie dla wszystkich są takie proste. Pan z panią Wandą idziecie ramię w ramię w wielu kwestiach. Ja też nie zapomnę, jak ona powiedziała, chyba w 2019 roku robiłam z nią wywiad, ona powiedziała, nic nie jest dane na zawsze. To nie jest tak, że rzeczy raz wywalczone będą naszym udziałem do końca. No i niedługo trzeba było czekać, żeby się okazało, że wiele już nam zostało odebrane. Tyle tylko, że ona to powtarza. Ona się do tego nie przyzwyczaja. A wielu w Polsce, ja odnoszę takie wrażenie, już się do wielu zabranych rzeczy zaczęło przyzwyczajać. I tak sobie myślę, jak pan ocenia naszą gotowość do działania, naszą społeczną, Polaków, gotowość do działania? Czy ma pan jakiś obraz tej naszej aktywności bądź pasywności? Czy to się nie da powiedzieć, jak jest naprawdę?
To prawda, to co pani Wanda powiedziała, że nic nie jest nam dane raz na zawsze, że nad dobrymi rzeczami, szczególnie nad dobrymi rzeczami, trzeba pracować i trzeba je pielęgnować. To dla nas, żeby tak się stało, żebyśmy mogli przynajmniej mieć tego namiastkę stałą, to jest mądre społeczeństwo obywatelskie, wyedukowane społeczeństwo obywatelskie. Ja niestety, i tu powiem przykrą prawdę, wiem, że część naszego społeczeństwa nigdy nie będzie wyedukowana. Ona nigdy nie sięgnie po taki poziom wyższy. Ja wiem, to może różnie zabrzmieć, może mogę być różnie oceniany, ale ja mówię to z perspektywy mojego doświadczenia jeżdżenia po Polsce.
Nie oszukujmy się. Po prostu ludzie nie chcą się uczyć, chcą wiedzieć.
Nie oszukujmy się. Nie róbmy sobie płonnych nadziei, że nagle 100% Polek i Polaków stanie po stronie demokracji albo po stronie praworządności i w ogóle. Nie. Nigdy tak nie będzie. Natomiast warto przede wszystkim, i tu bym się na tym koncentrował, zwracać uwagę na te osoby, które są zaangażowane i to one potrzebują wsparcia. W całej Polsce znam takie osoby. Powiem tak, gdybym miał fundusz odpowiednie finansowe, gdybym miał pewnie odpowiednie stanowisko w rządzie, z tymi osobami można byłoby tak współpracować, tak budować w Polsce. Trzeba po pierwsze mieć do nich zaufanie, po drugie
dopuszczać ich do głosu w ogóle.
Tak, umieć z nimi też rozmawiać, wspólnie układać jakieś cele w działaniach lokalnych, wspierać ich. To da się zrobić, to trzeba zrobić. Jeżeli rząd, nowy rząd demokratyczny po wygranych wyborach opcji demokratycznej za to się nie zabierze od ręki, nie zbuduje takiego pięknego mostu łączącego obywateli z samym rządem, z polityką.
Nie uruchomi ich po prostu.
To naprawdę, to, że się zmieni rząd na górze, to niewiele zmieni na dole. My na dole mamy dalej tych samych sąsiadów, z takimi samymi poglądami dalej. Ci sąsiedzi, oni muszą zobaczyć nową, inną, lepszą jakość.
Mm-hmm. Muszą zobaczyć, że mają wpływ i że to w ogóle jest fajnie, żeby mieć wpływ. I że nie o to chodzi, żeby go zamykać się w tej swojej prywatnej bańce i zakładać, że najważniejsze, żeby mi było dobrze. Bo to jest złudne. Bo jeżeli dobrze nie będzie też sąsiadom, to z czasem mi też przestanie być dobrze. Taka prosta zasada. Będziemy puentować tę naszą rozmowę, chociaż można było w nieskończoność z panem rozmawiać, panie Robercie, ale ja jednak chciałabym jeszcze wrócić na zakończenie do Tour de Konstytucja i do tego, z czym państwo się spotykali, jak wjeżdżaliście czasami do jakiegoś małego miasteczka, żeby nie powiedzieć małej miejscowości. Bo przecież czasem drzwi mogły być nawet zamknięte, a czasem przychodził jeden człowiek, a czasem trójka. Kiedyś opowiedział pan historię, jak przyjechał pan bodaj z Adamem Bodnarem, między innymi z Adamem Bodnarem, i okazało się, że drzwi do sali, w której miało się odbyć spotkanie, były zamknięte.
Tego nie przypominam sobie, nie ukrywam, ale pamiętam sytuację, kiedy rzeczywiście przyjechaliśmy na rynek i nikogo nie było.
O, tak.
To
tak.
Taki mały...
A organizator rynek, jechał chyba pociągiem.
Jechał pociągiem, tak. I się spóźniał. I my tak staliśmy na tym rynku. Ale to rzeczywiście to było przeszłe doświadczenie, ale z takich najświeższych, bo o tym już gdzieś wspominałem rzeczywiście, ale z tych teraz ostatnich, kiedy byliśmy na wschodniej stronie, niestety tu ubolewam, bo kiedy wołaliśmy organizatorów ze wschodniej Polski, słuchajcie, jeździmy po Polsce, jest tu, czy ktoś jest chętny nas zaprosić? I tam cisza. Ja wiem, na czym to polega, bo już byłem w ubiegłym roku, jeszcze wcześniej i my jako fundacja zgłosiliśmy tamte właśnie miejsca, żeby pojechać i zrobić wydarzenia. Tam jest teren bardzo trudny, bo ludzie się obawiają, ludzie nie mają też poczucia własnej wartości, sprawczości, że mogę, że mnie się należy jako obywatelowi w tym dobrym pojęciu.
Tak. Że mogę przyjść na takie zgromadzenie, jest to moje prawo.
Miejscowość Włodawa, a w zasadzie pod miejscowością Włodawa jest tam taki, zapomniałem nazwy tejże, takiej malutkiej miejscowości, gdzie jest kąpielisko nad Jeziorem Białym. Piękne miejsce i tam przyjeżdżają ludzie z Chełma, przyjeżdżają ludzie właśnie z część czasami z Lublina, no oczywiście z Włodawy i tam jest takie kąpielisko i tam zrobiliśmy przystanek na promenadzie, gdzie wszyscy, kiedy przechodzili na plażę, mogli się o nas otrzeć i zatrzymać się, porozmawiać, posłuchać, o czym mówimy i tak dalej. W pewnym momencie przyszła taka pani starsza, stanęła obok i stała przez chwilę taka jak słup soli. Żadna, po mimice nie można było się zorientować w ogóle.
Czy jest czy przeciw.
Tak, więc podszedłem do niej i zapytałem się, dzień dobry pani, czy mogę pani w czymś pomóc? Może chce się pani dowiedzieć, o co chodzi tutaj i tak dalej. I ta pani w tym momencie zaczęła płakać. I powiedziała, jak ja wam dziękuję, że żeście do nas przyjechali. Później jeszcze rozmawialiśmy. Ale ona potwierdziła kolejny raz to, o czym już wiedziałem. My, mam tu na myśli ludzi z dużych miast, działacze, obywatelscy i też nie mówię, nie wbiję w czambu wszystkich, już nie wspomnę o politykach, szczególnie opozycyjnych, zapominamy o naszych rodakach czy o ludziach, którzy myślą podobnie jak my, są prodemokratyczni, za praworządnością.
Bo na przykład przyjęło się myśleć, a Podlasie to już jest stracone.
Na przykład.
Co jest bolesnym bardzo stwierdzeniem.
Tak i wracam do Podlasia. Jedna z osób przyszła i powiedziała, panie Robercie, ja mam do pana taką bardzo wielką prośbę. I to było i na Podlasiu, i na Rzeszowszczyźnie. Tu i tu to się powtórzyło. A w zasadzie chyba nawet i na północy w Suwałkach. Podobne usłyszałem sformułowanie. I ja bardzo pana proszę, żebyście nas nie uznawali za ludzi przegranych. Nie mówcie o nas pisowcy, cytuję. Bo my nie jesteśmy tacy, my mamy też swoje rozumy. A jedna z osób jeszcze powiedziała w ten sposób. Wie pan co? Jest tak, że jak przyjeżdżają, czy robią jakieś imprezy ci z rządu, to zawsze od nich ktoś przyjeżdża, albo ksiądz będzie razem i no coś właśnie. Tam robią i oni są. I ci tam od nich to zawsze są jakoś tam otoczeni tą opieką i zainteresowaniem. A my jesteśmy sami jak ci wygnańce.
Czyli rzeczywiście się wzruszają, jeśli ktoś do nich przyjedzie. Na przykład taki Tuleja, taki... Nie wiem, Żurek, Hermeliński, Hojda.
Nawet nie taki kaliber. Naprawdę wystarczy pokazać, że jesteśmy, że ktoś o nich pamięta.
Tak, ale wie pan co? Jeszcze musimy wrócić na chwilę do Adama Bodnara i do tej wpady wtedy tego organizatora, młodego człowieka, który spóźnił się na pociąg czy coś w tym stylu. Bo to było niesamowite, bo pan mi opowiadał ten rok temu, że... To nie było odebrane jako obraza majestatu, że to nie był jakiś straszny dyshonor dla tych ludzi, którzy przyjechali z panem, że owszem, Adam Bodnar myślał, że pan go, tego organizatora tam po prostu rozszarpie tak. I zdziwił się, że pan zareagował na niego, jak już w końcu się pojawił, ze spokojem. Ale to w ogóle była niesamowita historia, bo on dostał drugą szansę, prawda?
Tak, dostał drugą szansę. Zresztą tam wtedy w ogóle spotkaliśmy się, mieliśmy z Jorem Tuleją, przyjechaliśmy trochę wcześniej, więc dostaliśmy dość mocny atak od miejscowych, dość agresywny był. Był bardzo nieprzyjemny i taki nastawiający nas w niezbyt dobre humory. Ale daliśmy sobie radę i z tym. W każdym razie czekaliśmy na niego faktycznie w tych niesprzyjających okolicznościach przyrody. Przyjechał ten chłopak, widzę, no leci z tą walizką, w walizce ma kolumnę z jakimś mikrofonem, z całym mokry, zdyszany, przeprasza. Ja dam, Bodnar, myślał, że rzeczywiście, że potem mi powiedział, że no myślałem, że go tam rozniesiesz, w cudzysłowie oczywiście, ale co bym tym ugrał? No przecież nic. A widać było, że mu bardzo też zależało i przeprowadziliśmy ten przystanek. Ja mu najpierw dałem szansę, żeby ochłonął. Przytuliłem go, bo tak trochę jak mój syn bym powiedział, więc go tak i przytuliłem po ojcowsku i powiedziałem, nie przejmuj się, odpocznij chwilę, złap oddech, wszystko zrobimy, to się da zrobić. Porozmawialiśmy, ale cudowne było w tym wszystkim to, że było parę osób, a między innymi była jego nauczycielka ze szkoły. Ona się wzruszyła, że on w ogóle zorganizował to. On miał 18 lat. Z tej miejscowości wyjechał do Wrocławia, bo to tam się działo na Dolnym Śląsku, gdzie już tam sobie jakieś życie chyba zaczyna budować. I tutaj właśnie zrobił to spotkanie. Ta nauczycielka przyszła, była wzruszona. Po tym spotkaniu były zdjęcia zamieszczone w szkole. Dla nich to było jakieś super ważne, mega wydarzenie. I naprawdę to było coś, z takiej miejscowości wyjeżdżałem i znowu powiedziałem, warto było. Warto naprawdę, było, tak jak o tej pani, której wspomniałem, która stanęła jak ten słup soli, która zapłakała, a była również pani, z którą później rozmawialiśmy ze Straży Granicznej po cywilnemu i bardzo ubolewa nad tym, co się dzieje wobec nich, jaka jest nagonka.
Że to jest takie niejawne, że owszem, służby się kompromitują, narażają, a z drugiej strony no, są zostawione też, manipulowane przez władzę.
Bardzo.
Ci ludzie pozostawieni sami sobie.
O tym chcę powiedzieć i podkreślić, że ci żołnierze, którzy tam mają wypracowane lata, to nie mówię o młokosach, którzy tam gdzieś zostali przekierowani, bo tak naprawdę nie wiedzą, na czym polega służba i odpowiedzialność, tylko ja mówię o osobach, które tam większość życia swojego przepracowały i nagle są postawione w takich sytuacji, to oni nie mają gdzie pójść, to trzeba być na miejscu, żeby zrozumieć, jak są uwiązani,
jak to jest złożone. Tak. Jak to jest złożone i jak im się wciska jedną narrację z góry, no wielu z nich się łamie.
Nie mają wsparcia żadnego.
Tak, żadnego. I to jest bardzo, bardzo nie w porządku ze strony władzy właśnie. Ale to też temat na osobny podcast. Pytaniem zamykającym naszą rozmowę będzie pytanie o patriotyzm. Tak się dzieje w naszym kraju od dłuższego czasu, że w wielu Polakach słowo patriotyzm budzi awersję. Do tego stopnia, że wielu Polaków eliminuje to słowo ze swojego słownika. Ja też się zawsze usztywniam, jak słyszę to słowo, bo mi się zaczyna źle kojarzyć. Dlaczego tak się stało i czym jest patriotyzm dla pana?
Stało się tak, bo oddaliśmy wartość słowa patriotyzm tym, którzy zawłaszczyli i którzy go skrzywili bardzo mocno. Mnie powstaniec z Warszawy nauczył i przypomniał mi, gdzie jest moje miejsce w szeregu, kiedy pewnego roku nie wywiesiłem flagi biało-czerwonej w kolejną rocznicę powstania warszawskiego, też uznając właśnie, że to zostało zawłaszczone. I nie chcę być tym patriotą, o którym się właśnie mówi w telewizji, a szczególnie w telewizji rządowej. Na co właśnie powstaniec z Warszawy, niestety już dzisiaj nie żyje, mój sąsiad powiedział, panie Robercie, dlaczego pan nie wywiesił flagi? Ja wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że byłem samolubem i pomyślałem o sobie, a nie pomyślałem o innych osobach, aż właśnie szczególnie o nim. Oczywiście teraz co roku flaga u mnie jest wywieszona i niezależnie od tego, co kto mówi, jak sobie o tym myśli, uważam, że symbole narodowe, a w tym właśnie flaga biało-czerwona jest oznaką naszego też patriotyzmu i powinniśmy naprawdę pokazywać, używać, odebrać tą złą narrację. To jest jedna strona patriotyzmu, a druga strona patriotyzmu, posłużę się przykładem. Ostatnio, ponieważ jeżdżę motocyklem, teraz kilka dni mam szansę, bo jestem w Warszawie, przygotowujemy się do kolejnych wydarzeń. Przede mną stał samochód. I nagle zacząłem w pewnym momencie, że z tego samochodu ktoś wyrzucił papierosa na jezdnię. Podjechałem motocyklem, siedziała dziewczyna, która, nie wiem, pewnie 30 lat nie miała. I zapytałem ją. Mówię, przepraszam panią, czy naprawdę pani uważa, że wyrzucanie papierosa na zewnątrz to jest w porządku? Ja mówię, przecież to jest nasze miasto. To jest nasz dom. Ona się zawstydziła. Ja odjechałem. Nic więcej nie mówiłem.
Nie trzeba było. Jeżeli jest refleksyjna, to zrozumiała.
To jest dla mnie też patriotyzm.
Okej, okay. Czyli też takie proste gesty.
Ja mam wyrzuty sumienia, jak mi papier ucieknie, go nie mogę dogonić, bo wiatr mi go gdzieś powie.
Nie powinno uprawiać tutaj prywaty, ale ostatnio też byłam świadkiem podobnej sytuacji, kiedy z samochodu przede mną, a jechałam przez las, wyrzucono jakiś papier. Też mnie aż tutaj zakłuło, bo ja często sprzątam w tym lesie z sąsiadami w ramach różnych ciekawych akcji. Wyprzedziłam tych państwa i machałam, żeby się zatrzymali. I też zadałam to pytanie. I pomyślałam sobie, że pomyśleli o mnie, że jestem szalona. Ale no, nie byłam w stanie tego nie zrobić. I też się chyba zawstydzili.
I tak trzymać.
No nie? A, no przecież, ważna rzecz. Przecież to hasło, głosuj na Polskę, to też jest takie trochę ryzykowne. Bo dla ludzi, którzy są no, w jakiejś demokratycznej opozycji, takie hasła mogą się kojarzyć tylko z obecną władzą, bo oni zawłaszczyli wszystko. Zawłaszczyli emblematy rozmaite polskie, flagę, rocznicę powstania warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Nie bał się pan, że to będzie opacznie zrozumiane?
No właśnie mi o to chodziło.
A.
Żeby były symbole biało-czerwone. Proszę zwrócić uwagę też na bus, jaki jest obrędowany, cały oklejony biało-czerwono, kolorowo, bo jest pacyfa kolorowa też, więc połamane. Wiele osób podchodzi i naprawdę nie może się jakby doszukać, co to jest, o co tu chodzi. Jeden pan, właśnie kolejny przykład, w Ostrołęce podszedł do mnie, stał na parkingu, podszedł do mnie, mówi, bardzo ładny samochód, podoba mi się, ja też głosuję za PiS. Ja mówię, cenię, dobrze, że pan idzie na wybory. Aha. I tak bacznie ogląda, cały czas tutaj ze mną rozmawia i ogląda cały czas ten samochód też. Ja mówię, warto głosować na Polskę. Tak, wie pan, i co ciekawe powiedział do mnie, to mówi tak, wie pan, bo mi konstytucja to gwarantuje. Ten człowiek tak powiedział. Czyli, uwaga, są ludzie, którzy gdzieś tam wiedzą, wbrew temu, co my powszechnie myślimy o drugiej
nich.
Stronie, że... machamy ręką. A wcale, że niekoniecznie. Czyli jest podłoże do wspólnej dyskusji, do rozmowy. Tylko trzeba szukać możliwości, także się da. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jak wygląda to logo i zobaczyć podsumowanie z naszego wyjazdu, to zapraszam na wielki finał Tour de Konstytucja w Warszawie 30.
A pierwszego na marsz.
A pierwszego to już jak ktoś będzie chciał iść na marsz, to nie idzie na marsz.
Jasne, jasne. Jak ktoś będzie chciał, wolność wyboru. Dziękuję bardzo, panie Robercie.
Dziękuję bardzo.
Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.